Myślę, że jedną z najpoważniejszych konsekwencji całego tego czasu pandemii będzie dla wielu osób brak kontaktu z innymi, poczucie samotności, brak bliskości, dotyku. Pewnie dzisiaj często się zastanawiamy, czy w ogóle podawać dłoń, czy nie, czy witać się przez tak zwanego żółwika, czy gdzieś tam stuknięcie łokciem, a już na misia to już w ogóle nie wypada, bo jakże to. A Pan Jezus dzisiaj nam w tej Ewangelii pokazuje, że wobec tego doświadczenia samotności, braku bliskości, właśnie tego braku kontaktu i dotyku, On chce wejść z nami w taką relację, w której też ta bliskość i ten dotyk są obecne. Nawet wtedy, kiedy wszystko wskazywałoby na to, że nie powinien z nami w taką bliskość wchodzić. Tak jak z tym człowiekiem trędowatym, który do Niego przyszedł. W tamtej kulturze, w tamtym czasie nikt by się do tego człowieka nawet nie zbliżył. Nikt by nie zechciał z nim porozmawiać. Już nie mówiąc o tym, żeby go dotknąć. A Jezus to robi. Jezus decyduje się, ryzykując tak wiele. Ryzykując możliwość zarażenia się, ryzykując przede wszystkim zaciągnięcie nieczystości rytualnej, ryzykując swoją dobrą opinię, bo będą o Nim gadać, że jak On mógł coś takiego zrobić. Ale On chce być z nami tak blisko. On chce z nami budować taką relację miłości, która też się wyraża w tej czułości i bliskości, w dotyku. Zanim Jezus dotknął tego człowieka, sam został dotknięty. Dotknięty tym widokiem cierpiącego człowieka. To był widok dla Jezusa tak mocny, to było tak głębokie dotknięcie, że tekst Ewangelii mówi, że Jego wnętrzności się poruszyły. Że wszystko wewnątrz Jezusa zaczęło drżeć, było poruszone. Tam, gdzie mamy polskie tłumaczenie, że był zdjęty litością, tam pojawia się takie greckie słowo, grecki czasownik splagnistei, który oznacza tyle, co właśnie być poruszonym. Być poruszonym do wnętrzności, bo to słowo splagna, od którego ten czasownik pochodzi, oznacza wnętrzności człowieka. Jezus jest do głębi poruszony Jego stanem. Jest dotknięty tym stanem. Papież Franciszek bardzo lubi komentować tę Ewangelię. Bardzo często do niej wraca. Często właśnie jakoś tam zestawiając ze sobą dwie postawy. Postawę Jezusa, który jest do głębi poruszony i często naszą postawę wobec cierpienia innych ludzi. I papież wtedy mówi, że my bardzo często zachowujemy się trochę jak fotoreporter, który próbuje zrobić najlepsze zdjęcie. I zatrzymuje takie ujęcie pełne dramatyzmu, cierpienia, ale tylko po to, żeby cyknąć fotkę. Ale do głębi nas to nie porusza. Przechodzimy obojętnie. A Jezus jest poruszony. I to poruszenie, to dotknięcie Go tym cierpieniem człowieka uruchomiło Go do tego, żeby dotknąć Go, żeby wejść z Nim w taki kontakt bliskości. Oczywiście my dzisiaj czytamy tę Ewangelię w kontekście też grzechu. Ten trąd jako jedna z najcięższych chorób tamtych czasów, zresztą do dzisiaj jest bardzo ciężka, choć już rzadziej spotykana. To dla nas przede wszystkim chodzi o ten trąd duchowy. To wszystko, co sprawia, że my w życiu stajemy się nieczyści przez nasze upadki, nasz grzech. To, co sprawia, że izolujemy się sami od siebie, tak jak trędowaci byli oddzieleni w społeczności, to my często izolujemy się od naszej własnej tożsamości. Zaczynamy na siebie patrzeć przez pryzmat naszego grzechu. Czujemy się samotni we własnej skórze. A często grzech powoduje też samotność w relacjach z innymi. Rozbija jedność, izoluje nas od innych. Jezus też chce nas uzdrowić. I my też możemy, tak jak ten trędowaty, przyjść do Jezusa i powiedzieć, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Jezus chce nas dotknąć. Chce dotknąć nas też w tych miejscach, w których jest ta choroba. W tych miejscach, w których jest nasz grzech, nasz upadek. Żeby nas podnieść, żeby w tych miejscach wylać balsam uzdrowienia. Żeby też nasz grzech i naszą słabość wziąć na siebie. żebyśmy my byli od nich wolni. Jest taki bardzo wymowny obraz Grinewalda przedstawiający ukrzyżowanie Jezusa. Ten obraz był malowany do szpitala, w którym właśnie byli trędowaci. I artysta przedstawił Jezusa na krzyżu całego pokrytego trądem, takimi ranami skóry, już często te rany ropiejące, niektóre już jakoś się gojące, niektóre taką skorupą pokryte. Ale cały Jezus jest trędowaty na tym obrazie. To jest to, co my wyznajemy, że Jezus wziął na siebie nasze grzechy, że Jezus umarł za nas na krzyżu. To, że On dotknął tego człowieka, oznacza właśnie to, że wziął jego nieczystość na siebie. Święty Paweł o tym powie, że ten, który nie znał grzechu, sam stał się grzechem. To, że Jezus za nas umarł, to nie oznacza tylko tego, że On stanął za nas, w nasze miejsce. Tak jak to zrobił chociażby ojciec Maksymilian Kolbe w obozie w Oświęcimiu, gdzie stanął w miejsce innego człowieka, żeby oddać życie. Jezus wziął nasze grzechy na siebie, to znaczy się z nimi utożsamił. Ten, który był nieskalany, ten, który był najczystszy, ten, który był święty, wziął na siebie coś, co jest mu zupełnie obce. Nasz grzech. A karą za grzech jest śmierć. Dlatego na nim sprawiedliwość się wypełniła. Ten dotyk tego człowieka naprawdę jest wyrazem niepojętej miłości. I pierwsza rzecz, którą musimy dzisiaj przeżyć w czasie tej mszy, to właśnie to doświadczenie, że ja mogę być oczyszczony z mojego grzechu, bo jest ktoś, kto wziął na siebie mój grzech. Kto za niego umarł. Kto wziął ten mój duchowy trąd na siebie, żebym ja był czysty. Ale jak myślę o dotyku przez Jezusa, to od razu też uruchamia mi się taki link, który kieruje mnie w stronę Eucharystii. Święty Tomasz z Akwinu, on w swojej teologii jest taki bardzo materialistyczny, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy pokazuje nam wymiar biologii, materii jako czegoś, co ma bardzo głębokie też duchowe znaczenie, gdzie za materią się kryje głęboki sens, ale on będzie bardzo mocno ten aspekt biologiczny podkreślał, mówiąc, że Pan Bóg chce z nami wejść w taki kontakt i tak nam okazywać miłość, jak to robią nasi rodzice. W pierwszym doświadczeniu miłości malutkie dziecko poznaje szczególnie swoją mamę. I pierwszym, Tomasz z Akwinu powie, pierwszym sposobem dotyku jest ten moment, kiedy mama zaczyna go karmić, małe niemowlę. I pierwszy dotyk to dotyk przez smak. Dlatego Tomasz powie, że Bóg chce z nami wejść w taką relację i w takie doświadczenie miłości, dlatego chce nas dotknąć przez smak w Eucharystii, dlatego daje nam siebie jako pokarm. Że w tym się kumuluje cała miłość matczyna, cała miłość ojcowska, cała miłość rodzicielska. I tu nie chodzi o jakieś doświadczenie tylko duchowe. Tu chodzi naprawdę o smakowanie Boga. Są takie piękne psalmy, które mówią, jak dobry jest Pan. Nie w znaczeniu jak dobry, to znaczy, że On nie popełnia grzechów i w takim znaczeniu moralnym. Nie, jak dobry, to znaczy można tłumaczyć, jak smaczny jest, jak słodki jest Bóg. Jest wiele takich modlitw w mszale, które podkreślają słodycz Eucharystii. Boga się poznaje też przez smak, przez słodkość. Tomasz za chwilę będzie mówił, że jak serce człowieka jest czyste, to w nim się pojawi słodycz doświadczenia komunii. Słodycz doświadczenia komunii. Ale też Tomasz jest bardzo trzeźwy w tym myśleniu i mówi, to prawda, że zmysły nas mogą zwieść. Trzeba mieć doświadczenie zmysłowe Boga, ale nie można całkowicie na zmysłach się oprzeć. Znaczy trzeba sięgać tymi zmysłami do głębszej rzeczywistości, szukać jeszcze dalej. To jest tylko pierwszy sposób odbioru. I w swoim słynnym hymnie eucharystycznym my śpiewamy w polskim tłumaczeniu: mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ale Tomasz jest tam w tekście łacińskim bardziej precyzyjny i mówi visus tactus gustus inter falitur, sed auditu solo tuto creditor. To znaczy wzrok, smak, dotyk zawód czynią nam, lecz tylko słuchowi żywą wiarę dam. Myli nas wzrok, bo widzimy chleb. Myli nas dotyk, bo czujemy chleb. Myli nas smak, bo poczujemy smak chleba. Ale musimy zaufać słuchowi, bo słowo powie, to jest ciało moje. To nie jest chleb, to jest moje ciało. I Tomasz powie, że musimy nasze zmysły przygotowywać do rozpoznawania tej rzeczywistości duchowej. A najlepszym narzędziem do oczyszczania naszych zmysłów, żeby się nie zatrzymały na powierzchni, ale były gotowe pójść w głąb, najlepszym narzędziem jest post. Bo post oczyszcza nasze doświadczenie, żebyśmy byli w stanie sięgnąć do tego, co duchowe. Nie wiem, czy czytaliście książkę Lewisa, Lew, Czarownica i Stara Szafa, albo oglądaliście film. Ale tam jest taki moment, kiedy te dzieci przychodzą do Narni, przez tą właśnie szafę, przechodzą do tej magicznej krainy. I nagle Edmund, jedno z tych dzieci, trafia w ręce tej białej czarownicy, która sprawiła, że cała Narnia jest pokryta śniegiem. Trochę się tak czujemy aktualnie w ostatnich porze klimatycznej, prawie jak w Narni. I ta biała czarownica daje Edmundowi taki słodycz. My w polskim tłumaczeniu mamy to oddane jako ptasie mleczko. I on zjada to ptasie mleczko. I pierwszą konsekwencją tego jest fakt, że on potem ciągle chce więcej i więcej. Nie może się zatrzymać. I Lewis tam napisze, że gdyby tylko się dało, to by zjadł aż do pęknięcia, aż do przejedzenia. Nigdy nie jest zaspokojony ten głód. Ale potem jest jeszcze druga konsekwencja. Kiedy siada do kolacji wieczorem, to nic innego mu nie smakuje. Stracił totalnie wyczucie smaku wobec tego wszystkiego, co mu jest podawane. Wszystko inne jest niedobre. I taki amerykański teolog David Fagerberg będzie mówił, że dokładnie to samo się stało z nami po grzechu pierworodnym. Kiedy nasi rodzice, pierwsi rodzice sięgnęli po owoc, tę słodycz, to ptasie mleczko, kto powiedział, że to było jabłko, w ogrodzie rajskim, to od tego momentu nigdy nie jesteśmy zaspokojeni. Ciągle chcemy więcej i więcej i więcej i nic nas nie zaspokaja. A po drugie, straciliśmy zmysł takiej wrażliwości smakowania całej rzeczywistości. Nic nam już nie smakuje. I dlatego, powie ten amerykański teolog, potrzebujemy postu. Bo post sprawia, że potrafimy się zatrzymać. I post na nowo uwrażliwia nasze kubki smakowe na najważniejszy pokarm, ten duchowy, na smakowanie Eucharystii. Pomyślcie o tym, w środę zaczynamy Wielki Post. To ma być Wielki Post. Post może od jedzenia, może od post wzroku, od Netflixa, telefonu. Ale taki post, który sprawi, że na chwilę zatrzymamy nasze zmysły, żeby móc na nowo, jeszcze wrażliwiej nimi odbierać rzeczywistość i nie zatrzymać się na powierzchni, ale pójść w głąb, żeby nas te zmysły nie myliły i żebyśmy potrafili naprawdę posmakować Pana Boga i powiedzieć, tak jak święty Jan, myśmy Go widzieli, myśmy Go słyszeli, naszymi rękami Go dotykaliśmy, smakowaliśmy Go, bo dobry jest Bóg.